nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, Agata Tuszyńska. Przejeżdżasz przez swój Lublin do swojego Kazimierza. Mam nadzieję, że przyjedziesz niedługo na nieco dłużej, a już na pewno chciałabym, żebyś przyjechała spotkać się ze swoimi słuchaczkami, czytelniczkami, czytelnikami na spotkaniu, podczas którego będziemy rozmawiać o twojej najnowszej książce o żonglerze, o którym opowiadałaś tuż przed premierą. Dziś nie chciałabym temu poświęcać za dużo czasu, ale muszę cię zapytać o ten stan, o ten moment spijania śmietanki, bo było tyle pracy, tyle trudu, tyle zbierania materiałów, tyle wypitych herbat, tyle nieprzespanych nocy. Książka wreszcie się ukazała i teraz jest wszędzie. Wszędzie na półkach w księgarni, jesteś z tą książką na billboardach. No po prostu, gdzie nie otworzymy lodówki, tam jest Tuszyńska z żonglerem. To piękny moment, prawda?
Na tym polega żonglowanie właśnie. Tak, to jest wielka satysfakcja, największa wtedy, kiedy czytelnicy są już po lekturze i dzielą się ze mną wrażeniami. Ale też jest to stan taki dziwaczny. Ja nie jestem, mówiąc szczerze, przyzwyczajona do niepracowania. I teraz pracuję inaczej, to znaczy mówię o książce, mówię o moim bohaterze, o romanie Gary, autorze Obietnicy poranka. Rozmawiam z czytelnikami, ale sądzę, że długo tak chyba nie będzie, ponieważ ja zawsze wstaję rano do biurka. No i teraz też to robię, a na tym biurku nie ma już żonglera. Czyli zrobiłam taki magiczny rytuał sprzątania po książce i teraz moje biurko czeka na nowe bohaterki. I one już tak naprawdę są, ale oczywiście nic o nich nie powiem, ale będą to kobiety tym razem.
Kobiety, czyli to nie będzie jedna bohaterka.
To będzie kilka kobiet połączonych pewną siecią powiązań.
Zdradź chociaż czasy. Czy cofamy się, czy to jest współczesność?
Jest to współczesność, nie taka bardzo współczesna, ale wiek XX, tak.
Mam nadzieję, że mamy to u ciebie, w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, że będziemy jednymi z pierwszych, którym będziesz opowiadać o tym, co dzieje się na twoim biurku. Ale państwo, jeśli znają Agatę Tuszyńską, a dzisiaj przechodząc przez Lublin mogłaś się przekonać.
Tak, to było fantastyczne. Dwie osoby poznały mnie na ulicy. Ja myślałam, że pisarz w ogóle nieznany jako postać, że nie jest znana jego twarz, a tymczasem myliłam się.
Więc państwo pewnie wiedzą o Agacie Tuszyńskiej także to, że po pierwsze ostatnio też robi zdjęcia, po drugie, że miała w swoim życiu bardzo poważny etap trzymania i gliny w dłoniach i lepienia nowych form. Ale nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, że Agatę Tuszyńską też często można spotkać w galeriach. Myśmy się spotkały tuż po tym, jak wyszłaś z wystawy. Z wystawy Tamary Łempickiej. Chciałabym cię o tę wystawę i o tę postać zapytać, zwłaszcza, że pamiętam przed laty, byłam akurat u ciebie, kiedy zadzwonił telefon i dostałaś propozycję napisania biografii Tamary Łempickiej.
Istotnie. Był taki moment, kiedy rozważałam napisanie książki o Tamarze Łempickiej, a nawet wykonałam w tym celu pewne kroki. Mianowicie byłam w Cuernavaca w Meksyku, gdzie Tamara mieszkała pod koniec swojego życia. Byłam w jej domu, takiej pokaźnej willi z basenem i byłam nad wulkanem Popo, Catapetl, gdzie kazała się rozsypać swojemu przyjacielowi, dość znanemu malarzowi meksykańskiemu i rzeźbiarzowi. Czyli zrobiłam bardzo duży wysiłek, żeby wejść w buty Tamary Łempickiej. Ale książka nigdy nie powstała. A nie powstała dlatego, że dowiedziałam się, że moja koleżanka, Amerykanka, biografka, już taką książkę prawie kończyła. Czyli w momencie, kiedy ja miałam zacząć, wiedziałam, że już taka książka jest. A ja nie lubię prowadzić śledztwa, które ktoś już przede mną prowadził. I w ten sposób zrezygnowałam z pisania o Tamarze. Aczkolwiek miała ona wyjątkowo bogate życie, była brawurową osobowością, kobietą nowoczesną, nie bojącą się prób i nie bojącą się zbierania doświadczeń na każdej płaszczyźnie życia, czyli tak naprawdę odpowiada modelowi kobiet, które mnie interesują. I ta wystawa, którą zobaczyłam przed chwilą w Lublinie, jest znakomicie zrobiona także dlatego, że mówi również o samym losie, o życiu, o biografii Tamary i ustawia ją w kontekście swojej epoki, w kontekście jej epoki. To jest niezwykle ciekawe. Dla mnie samej, która widziała już dwie duże wystawy olimpijskie, jedną z nich widziałam lata temu w Montrealu. To była wystawa dużo większa i pokazująca więcej obrazów niż te, które są tutaj. Ale chwilę temu, pewnie miesiąc temu, widziałam wystawę Pionierki w Paryżu, gdzie również są portrety Tamary Olimpijskiej, których tutaj brakowało. Na przykład portrety Suzy i jej przyjaciółki, kobiety, z którą też miała związek, ponieważ miała związki i z mężczyznami, i z kobietami, także wówczas, kiedy była mężatką, także wtedy, kiedy była żoną Olimpijskiego właśnie. Czyli widziałam bardzo wiele płócien Tamary i muszę powiedzieć, że zastanawiam się, dlaczego kiedyś, tych 20 lat temu, uważałam ją za malarkę wybitną. Ponieważ dziś zdecydowanie mój zachwyt jej twórczością zbladł, a wręcz pewne jej dzieła wydają mi się nieludzko kiczowate i nie najlepiej namalowane. Ale to nie szkodzi. Wystawa jest ciekawa i wystawę warto zobaczyć także po to, żeby poznać inne kobiety i też innych twórców lat 20. i 30. Są tam wspaniałe rzeźby, są wspaniałe meble art dekowskie, jest porcelana, jest szkło, są artefakty życia codziennego, co jest naprawdę niezwykle ciekawe. Natomiast ze wszystkich obrazów, które tam są, wybrałabym oczywiście portret Olimpijskiego. To jest taki portret wspaniały, bardzo duży obraz. On jest w ciemnym garniturze i ma niedomalowaną lewą rękę. Niedomalowaną, ponieważ oni się rozstali. Co prawda, to było wszystko z winy Tamary, ale jakoś nie mogła znieść tego, że on ją jednak porzucił. Przedtem miała romanse z całym światem. W Paryżu już wówczas byli. Więc stąd ta niedomalowana ręka, taki niedokończony mężczyzna. Jest tam oczywiście ta zielona, słynna Olimpijska w zielonym Bugatti, która kiedyś była, naprawdę wywoływała we mnie dreszcze, ale jakoś to mi przeszło. Może dlatego, że opatrzyłam się z tymi obrazami i wizerunkami. Niezwykła biografia. Kobieta, która pozwalała sobie na wiele rzeczy, na jakie kobiety sobie w latach 20. i 30. nie pozwalały. Chodzi o życie erotyczne, o taką właśnie artystyczną rozwiązłość, o to na przykład też, że w ogóle się nie zajmowała swoją córką, Kizet, którą malowała co prawda, te obrazy są poza jedną, Kizet czytającą, która jest moim zdaniem świetna. Inne Kizet są po prostu, no aż zęby bolą, jak się je ogląda. Nie wiem, czy wolno tak mówić o uznanej artystce. Tam na wystawie napisano, że jest to najwybitniejsza artystka kobieta XX wieku. Nie wiem, czy tak bym to określiła, ale niewątpliwie jest tam tyle płaszczyzn, na których można czytać zarówno jej życie, jak i jej sztukę, że bardzo się cieszę, że mój Lublin ma tak wspaniałą wystawę i że nie tylko warszawiacy, ale i krakowianie, i gdańszczanie przyjeżdżają tu po to, żeby porozmawiać z Tamarą. Na wystawie jest dziki tłum, jest dużo młodzieży i są ludzie, którym ta sztuka się bardzo podoba.
Ten moment, w którym decydowałaś się na napisanie książki o Tamarze Olimpijskiej, co cię przekonało? Bo nie interesują cię wszyscy bohaterowie, których ci się proponuje. To było to jej życie?
Tak, to było niewątpliwie jej życie. Poza tym to było też to, że była kobietą nowoczesną. Była kobietą walczącą o siebie, nie bojącą się wyzwań, a także to, na jakich kontynentach było rozpięte jej życie. Była to Moskwa, były Włochy, do których jeździła z babką po to, żeby się nasycić sztuką. Był mój ukochany Paryż lat 20. i 30., gdzie ona szalała na początku, wyszła z biedy, ale potem miała to swoje wspaniałe studio w 16. Poza tym, co tam jest jeszcze ciekawy wątek jej siostry, która projektowała meble, które To meble zresztą też są na tej wystawie. No i Tamara jedzie do Ameryki, jedzie do Nowego Jorku, który też wspaniale szkicuje. Czyli i dalej jeszcze potem jest ten Meksyk, czyli jest to kobieta w podróży, notabene tak się nazywa ta wystawa. Czyli były tam wszystkie wątki, które mnie interesują i które sprawiają, że bohater mnie pociąga. Nawet jak o tym mówię, to mam wrażenie, że no rzeczywiście trzeba było być może tę książkę napisać, ale pewnie będą inne bohaterki. Jeszcze wiem, co mi się na tej wystawie niezwykle podobało, a czego nie widziałam wcześniej, mianowicie to były szkice Tamary. Szkice nagich kobiet, szkice mężczyzn na tle Manhattanu, na tle takich charakterystycznych amerykańskich wieżowców, naprawdę świetne. Im mniej koloru, tym lepiej. I tam jest kilka takich obrazów, nie wiem, taki staruszek, czy też płaczący ludzie, czy zakonnica, które są, naprawdę bolą zęby. Natomiast w tych szkicach widać jej pomysłowość, jej odwagę, taką właśnie odwagę, którą miała zarówno w twórczości, jak i w życiu. Czyli tak, to jest bardzo taka bogata osobowość. Poza tym fakt, że ona żyje do 82 lat, jest w pełni sił. Cały czas maluje, cały czas jest ciekawa świata. Nosi, bo zatem jeszcze ona wspaniale wygląda. Tam jest bardzo dużo zdjęcia, te zdjęcia oczywiście pamiętam. Wygląda jak Greta Garbo, nosi te turbany na głowie, ma wspaniałą biżuterię. Tam jest sygnet, który dostała od Gabriela D'Annunzio we Włoszech. Naprawdę jest to kobieta oryginalna i taka, którą jest trudno zapomnieć. I fakt, że jeszcze do tego była malarką i że sobie radziła, no przecież mało było wówczas kobiet. Kobiet malujących było dużo, ale kobiet, które zdołały się wybić, było bardzo mało. Ona się wybiła także dlatego, że w pewnym momencie zaczęła robić portrety, malować portrety ludziom, którzy mieli pieniądze i w ten sposób zarabiała. Jedni polecali ją drugim i tak rosła jej kariera. Te obrazy, niektóre z jej obrazów, które są w rękach prywatnych, były ostatnio licytowane na nowojorskich aukcjach za jakieś niesamowite sumy pieniędzy. I to jest, no, to jest wielki sukces kobiety, która żyła 82 lata i która właśnie całe swoje życie poświęciła pracy, sztuce i która nie odmawiała sobie życia. Ona robiła wszystko to, co chciała. Romanse, podróże, ryzykowne przyjaźnie, tak jak ta z Gabrielem D'Annunzio i tak dalej, i tak dalej. Żyła pełnią życia. A na koniec kazała się rozsypać nad wulkanem w Meksyku, gdzie mieszkała ostatnie lata swojego życia.
Co tam znalazłaś? Czego się tam dowiedziałaś?
W sprawie Tamary?
Siebie, bo tak to zawsze bywa w przypadku twoich bohaterów i bohaterek.
To było tak dawno, właśnie usiłowałam sobie dzisiaj przypomnieć, kiedy to było, kiedy ja byłam w Meksyku. I no, z trudnością pododawałam te cyferki i to było dawno temu. Mnie się podobał jej rozmach jej życia i momentami jej tego zazdrościłam. Tego, że potrafiła robić dokładnie to, na co miała ochotę w chwili, kiedy miała ochotę, nie obawiając się, że rani innych i nie posługując się jakąś taką, nie wiem jak ją nazwać, grzeczną moralnością. Ja jako jedynaczka prymuska na pewne rzeczy sobie w życiu nie pozwalałam i nie pozwalam. I obserwując Tamarę i rozmawiając nawet z ludźmi, którzy ją znali, ponieważ ja z Wiktorem Contrerasem, który był jej takim zaufanym człowiekiem tam w Meksyku, bardzo długo o Tamarze rozmawiałam. I odwaga i brawura życia zdecydowanie mnie fascynowała w tej kobiecie. Tak, sztuka, poświęcenie sztuce, ale bardziej to, że nie bała się żyć. Nie tylko nie bała się wyrażać tego, co chciała w sztuce, nagość na przykład, czy portrety kobiet, z którymi była w związkach, ale to, że nie zastanawiała się, co ludzie na to powiedzą, na to wszystko, co wyprawiała właśnie w Paryżu w latach 20. i 30., a i później.